100 banków centralnych na świecie pracuje właśnie nad CBDC.
Takie pomysły, które budzą grozę.
Bo to jest straszne. A kryptowaluty czy CBDC to jest podobne. Co to za problem? Czym to się różni?
No tak, przecież dzisiaj też mamy pieniądze cyfrowe, tak? Mamy...
Nie będę kupił sobie na przykład drugiego biletu na samolot. Myślę, że Orwell i Huxley mogą się tutaj schować. Koncepcja jakiegoś 15-minutowego miasta i na przykład...
Ale dziś o gotówce nie będzie.
Biedny Polak to jest Polak, którym będzie można sterować. Natomiast system oceny społecznej, CBDC, tak naprawdę burzy dotychczasowy porządek świata. Inni już mają CBDC. Nie jestem osobą, która by tylko narzekała i mówiła, jak jest źle. Tylko za darmo się nie dostaje portfela wyższego stopnia.
Pierwszej książki polskiej o CBDC.
Tymczasem jest to wprowadzane tak naprawdę na świecie w bardzo szybkim tempie.
Brońmy gotówki, brońmy wolności.
Na rynku finansowym odbywa się gra interesów. Tyle, że to podaż gra z popytem. Rozłożenie sił w tej grze jest niestety nierówne. To jakby FC Barcelona za czasów swojej świetności zagrała z jednym z czwartoligowych polskich zespołów. W tej rozgrywce podstawową kwestią będzie nie to, kto wygra, ale ile bramek zespół z Barcelony zdąży strzelić w ciągu 90 minut. Nie ma nawet sensu pytać o szansę na remis. Podobnie jest w naszym starciu z instytucjami finansowymi. Jeśli nie poznamy i nie zrozumiemy specyfiki ich działania, w żadnym stopniu nie będziemy w stanie z nimi negocjować. Popyt nie jest dla podaży równym graczem. Czy to oznacza, że nie mamy szans?
Gościem dzisiejszego odcinka jest Rafał Ganowski, podróżnik, prawnik, twórca bloga i podcastu Podróże ku wolności oraz autor książki pod tytułem Gotówka to wolność.
Cześć, z tej strony Grzegorz Kurz, witaj na kanale. Dziś moim gościem ponownie jest Rafał Ganowski.
Cześć Grzegorzu, dzień dobry Państwu.
Zapraszam do obejrzenia pierwszego odcinka, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, pierwszego ważnego odcinka nagranego wspólnie w kwestii gotówki, w kwestii w ogóle takiego, bym powiedział, hasła, które warto, mam nadzieję, że już to hasło po tym pierwszym odcinku biega i hula po Polsce, po sklepach i po różnych instytucjach, a hasło brzmi gotówka to wolność.
Płacę gotówką, bo gotówka to wolność.
Dokładnie.
Róbmy zawsze to, jak pani pyta nas w sklepie, czy płaci pan kartą, czy gotówką. Ja tak zawsze robię.
Dokładnie. To był pomysł, który wyszedł nam w pierwszym odcinku, który nagraliśmy. Nagraliśmy dlatego, żeby wspomnieć o książce Gotówka to wolność, którą napisałeś, ale dziś o gotówce nie będzie. Dziś będzie o tym kroku dalej, który jest planowany w naszych finansach, czyli CBDC. W książce, którą przed chwilą pokazałem, jeden z rozdziałów CBDC dotyczy, a w tym momencie ty jesteś w trakcie pisania książki, pierwszej książki po polsku, pierwszej książki polskiej o CBDC. Myślę, że wielu naszych widzów jest świadomych i temat zna. Część już gdzieś słyszała. Jakaś niewielka część, myślę, że mówi, a czym jest to CBDC? Być może mi się gdzieś to jakoś tam pojawiło, ale jeszcze nie do końca. Więc w skrócie, w takich żołnierskich, podstawowych słowach, jak to rozumieć dla każdego, kto nawet finansami się nie interesuje?
To bardzo ważne pytanie, dlatego że 99% ludzi na świecie w ogóle nie słysza o czymś takim jak CBDC, gdy tymczasem jest to wprowadzane tak naprawdę na świecie w bardzo szybkim tempie. Dziś około 100 banków centralnych na świecie pracuje właśnie nad CBDC. A czym jest to CBDC? Jakby wyjdźmy od skrótu, CBDC to jest Central Bank Digital Currency, czyli cyfrowe waluty banków centralnych. Jeżeli miałbym w jakiś sposób zdefiniować CBDC, jest to cyfrowy pieniądz programowalny, który jest wydawany wyłącznie przez banki centralne. Teraz tak by się wydawało, no co to za problem, czym to się różni?
No tak, przecież dzisiaj też mamy pieniądze cyfrowe, tak? Mamy...
Powiem tobie, że to jest ogromna różnica między CBDC a dotychczasowym systemem finansowym. Dlatego, że CBDC tak naprawdę burzy dotychczasowy porządek świata, jeżeli chodzi o finanse. Dlaczego? Dzisiaj mamy na przykład pieniądze w gotówce, jakąś tam mniejszość. Większość pieniędzy jest tak naprawdę na rachunkach bankowych w formie elektronicznej w różnych bankach. Mamy banki, tak naprawdę banki komercyjne i te banki komercyjne, każdy może sobie założyć w takim banku rachunek bankowy. One ze sobą w jakiś sposób rywalizują. W jednym są wyższe opłaty za posiadanie rachunków, jest on to darmowe, gdzie indziej płaci się za kartę, taką lub inną kwotę. Natomiast po pierwsze, CBDC charakteryzuje się kilkoma cechami. Przede wszystkim jest to waluta, która związana z bankiem centralnym. Wyobraźcie sobie coś takiego. Nie będziecie mieli już 5 rachunków bankowych w różnych 5 bankach w Polsce czy tam na świecie, ale będzie jeden rachunek bankowy dla każdej osoby w banku centralnym. Czyli banku centralnym w Narodowym Banku Polskim, w Banku Anglii, w Banku Japonii, w Banku Kanady. Każdy ma jeden rachunek bankowy i tylko jeden rachunek bankowy. Ten rachunek bankowy może być w jakiś sposób oprocentowany na plus, może być ujemnie oprocentowany. Jak państwo uzna, a w zasadzie politycy, którzy tym kierują, że powiedzmy potrzebujemy pieniądze na 17 emeryturę, czy nie wiem, na 1500 plus, albo babciowe, dziadkowe minus, to w takiej sytuacji wprowadzą ujemne stopy procentowe i w bardzo prosty sposób mogą nam te pieniądze zabrać. W związku z tym, jeżeli mamy gotówkę, my możemy te pieniądze wyjąć. Jeżeli będzie jedno konto w banku centralnym, to w takiej sytuacji nic nie będziemy mogli z tym zrobić. Ale to jeszcze nie jest największy problem z CBDC. Druga cecha to jest, że to jest pieniądz cyfrowy, czyli on jest tylko w formie cyfrowej.
Czyli nie możemy wypłacić z gotówki już wtedy.
Podejrzewam, że w początkowym okresie będzie tak, że będzie i gotówka, i CBDC. Natomiast później będzie wyłącznie CBDC. Więc ono jest cyfrowe, natomiast jakby bardzo niebezpieczny jest krok następny, bo to jest pieniądz programowalny. I z czym to się wiąże? Wiąże się z tym kilka bardzo niebezpiecznych cech. Przede wszystkim można zrobić tak, że CBDC będzie z tak zwaną datą ważności. To się nazywa pieniądzem czasowym. Ja to też pisałem u siebie na blogu artykuł na ten temat. Czyli pieniądz czasowy charakteryzuje się tym, że mam na przykład 1000 zł, tylko że muszę tą kwotę wydać do 31 grudnia, bo jeżeli nie wydam tych pieniędzy, to ta kwota zniknie. Co to powoduje? Powoduje to przede wszystkim to, że ja jestem pozbawiany swojej własności, bo to jest moja własność. Ja
zarobiłem. Nie mogę oszczędzać.
Tak.
Jestem zmuszony, żeby wydawać ciągle pieniądze.
Nie możesz oszczędzać. Czyli to, na czym się, jak się buduje klasę średnią, zawsze klasa średnia gromadziła majątek, oszczędzała i budowała często pokoleniami swój majątek. Nie będziemy w stanie nic oszczędzić, dlatego że pieniądz nie będzie, to CBDC nie będzie miało tak zwanej cechy tezauryzacji, czyli utrzymywania wartości, bo ten pieniądz będzie znikał. Co więcej, to, że powiedzmy ten pieniądz znika z czasem, powoduje to, że ja szybciej pozbywam się tych pieniędzy. Jeżeli będę się ich szybciej pozbywał, to będzie to powodowało inflację. Mhm. I o to chodzi tak naprawdę politykom, abyśmy jakby zwiększyli cyrkulację pieniądza, a tym samym wywołali większą inflację. Więc jakby ta programowalność może iść w takim kierunku, ale programowalność może jeszcze iść w gorszym kierunku. I tak, po pierwsze, politycy będą mogli zaprogramować na przykład, że ja mogę swoje pieniądze, czy te swoje CBDC, na przykład to będzie e-złoty, czy jakieś tam cyfrowe euro, czy jakakolwiek inna waluta, że ja mogę wydać je wyłącznie w taki sposób, jak oni mi to określili. Czyli mogę kupić na przykład chleb, mleko, ale na przykład nie mogę kupić książki Grzegorza Kusza, bo ona jest niepoprawna politycznie. Mogę kupić coś do określonej liczby. Można zaprogramować to, że kupię 10 litrów benzyny w ciągu miesiąca, a już 11 mi nie sprzedadzą, bo to jest automatyzowane. To będzie związane z portfelem elektronicznym i to będzie jakby komputer czytał od razu to, że ja w tym momencie nie mogę tego danej rzeczy kupić. Nie będę kupił sobie na przykład drugiego biletu na samolot, bo już w ciągu ostatnich 2 lat raz leciałem, a powiedzmy, że władza mi zezwala tylko, żebym raz w roku latał, czy raz na 2 lata latał samolotem. Więc może być to, że będzie mi coś zakazane. Może być też coś nakazane, że powiedzmy, dostaję CBDC, które mogę wykorzystać tylko w ten sposób, że mogę tylko kupić jakiś określony towar albo w określonym sklepie, który jest preferowany przez państwo. Powiedzmy jakaś tam, nie wiem, państwowa sieć marketów. I tylko tam mogę kupić i określone rzeczy. CBDC może też ograniczyć terytorialnie. Są koncepcje jakiegoś 15-minutowego miasta i na przykład, powiedzmy, za ten pieniądz mogę kupić tylko na terenie Warszawy, bo tu mieszkam. A jak już pojadę do Wrocławia, o ile w ogóle kupię bilet, bo tego biletu też mi mogą nie sprzedać, tak jak na przykład w Chinach to wygląda, to w takiej sytuacji ja tego nie będę mógł zrobić, bo ten CBDC będzie ważny tylko na obszarze Warszawy albo jakiejś dzielnicy Warszawy. Czy dzielnicy Wrocławia, powiedzmy na Kozanowie, na Psimpolu kupię, ale już gdzie indziej czegoś nie zrobię. Więc można to ograniczyć terytorialnie. To jest bardzo, bardzo złe. Ale można jeszcze kombinować z tym inny sposób. Kolejna kwestia. Ludzie nie zdają sobie sprawy, a to CBDC już jest, powiedzmy, w kilku państwach świata, że CBDC tak naprawdę jest limitowane. Co to znaczy? Mamy limity na portfele. Każdy będzie miał tak zwany e-portfel. I będą na przykład, powiedzmy, na Bahamach są trzy rodzaje cyfrowego portfela. Portfel podstawowy, portfel standardowy i taki portfel ulepszony. One są związane jakby z bogactwem danej osoby i z tym, jak dana osoba, ile dała, przekazała swoich danych osobowych. I na przykład w tym portfelu pierwszego stopnia, czyli na portfelu podstawowym, można posiadać na przykład do 150 cyfrowych dolarów, tylko tyle, i można na przykład w ciągu miesiąca, powiedzmy, wydać na transakcjach 500 takich dolarów. Nie mogę więcej. Powiedzmy, jest potem portfel standardowy i tam mogę posiadać w jednym momencie do 500 dolarów i na przykład w ciągu miesiąca mogę przeprowadzić transakcję na 2000 dolarów. No i jest portfel trzeci, który ma odpowiednio wyższe kwoty. Żeby przejść do portfela, powiedzmy, że portfel podstawowy ma każdy, na portfel standardowy trzeba oddać więcej danych osobowych i trzeba być, powiedzmy, bogatszy, dlatego że on, to jakby CBDC różnicuje ludzi w stosunku do bogactwa. To w takim stopniu, żeby tutaj przejść, to trzeba bardzo trzeba pewne rzeczy oddać państwu. Za darmo się nie dostaje portfela wyższego stopnia. No i co to powoduje? Dzisiaj, jeżeli mamy pieniądze, tak naprawdę, czy to jest w gotówka, czy to jest w formie elektronicznej, każdy może posiadać ile chce pieniędzy. Czy ja mam 100 zł, czy mam 1000, 5000, czy milion, to jest moja sprawa. Mam prawo do tego. Natomiast ja pytam, dlaczego CBDC ma być ograniczone, że ktoś mi ogranicza, że ja mogę mieć do 500 dolarów, czy do 5000, to jest moja sprawa. Więc musimy sobie zdawać sprawę z tego, że CBDC bardzo ogranicza nas i wprowadza limity. Limity płatności, limity posiadania na portfelu i limity przeprowadzonych transakcji w ciągu miesiąca. I na przykład na Bahamach są 3 tego rodzaju portfele, ale na przykład w Chinach już są 4 portfele. W Nigerii na przykład też 4 rodzaje portfeli. Jest to bardzo złe, bardzo niebezpieczne.
Inwestycja w zdrowie jest najważniejsza. W dzisiejszych czasach inwestycja we własne zdrowie ma kluczowe znaczenie w utrzymaniu wysokiej jakości życia. Ogrom stresów, życie w wiecznym deadline, brak odpowiedniej ilości snu i mała aktywność fizyczna powodują nieustanne poczucie przemęczenia i nieraz brak satysfakcji z odnoszonych sukcesów. Warto uświadomić sobie, że plan naprawy własnego zdrowia to inwestycja długoterminowa, rozłożona w czasie. Początkowo efekty wprowadzania zdrowych nawyków mogą być ukryte, gdyż miarą jest nie tylko nasze samopoczucie, ale też wyniki badań naszego organizmu. Podejmij trud zadbania o własne zdrowie, bądź cierpliwy, a korzyści w postaci efektywniejszych działań w pracy, lepszego podejmowania decyzji i po prostu poprawy jakości życia z pewnością z czasem się pojawią.
Już się bałem, jak wymieniałeś kolejne funkcjonalności tych portfeli, żebyś dalej nie wymieniał, bo jeszcze wymyślisz kolejne rzeczy.
Dobrze, nie podpowiadamy dalej po to, żeby wielki brat nie wpadł na te pomysły.
Dokładnie, które będą inspiracją. Jak cię słuchałem, to mi się przypominał serial Czarne Lustro, który z polecenia zobaczyłem, ale nie zobaczyłem wszystkich odcinków, bo mnie to po prostu przeraziło, że takie rzeczy można wymyślać.
Nie oglądałem.
Powiem. Nie oglądałeś. Nie polecam. Nie polecam. Wiem, że to będzie zachęta i część zobaczy, ale ja jestem, no, jestem tego typu osobą, że nie oglądam tego bez emocji. Wiem, że to jest film, ale takie pomysły, które budzą grozę.
Bo to jest straszne. No to jest, naprawdę jest to straszne. To jest realność. To nie jest kwestia przyszłości. To się dzieje tu i teraz. Na naszych oczach.
No ale powiedz mi właśnie, jeśli dzisiaj nagrywamy w 2023 roku, to jeśli mówimy, w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o gotówce, o tym, że ona jest ograniczana i że ona kiedyś być może za naszego życia, a być może to będzie opcja, ona zniknie lub będzie jeszcze bardziej ograniczana. A jeśli chodzi o CBDC, jak ty widzisz, no bo powiedziałeś, że 100 banków dużych pracuje nad tym, już są jakieś testy, już w kilku krajach to weszło i gdzieś są to testowane, mówi się o cyfrowym euro i wielu innych rzeczach. Czy to gdzieś skręci, czy to gdzieś się zatrzyma, czy to wejdzie jak uważasz, jaką masz wiedzę na dzisiejszy stan? Czy to jest bardziej za 5 lat, czy bardziej za 30 lat? Patrząc na to, że część dzisiaj starszych osób, które mają no, emeryturę na przykład, no to są za gotówką. Oni nie chcą, oni by byli za tym, żeby listonosz dalej im przynosił do domu tę wypłatę, tę gotówkę z emerytury. Nie wiem, czy tak jest, czy dzisiaj jeszcze faktycznie ten listonosz pieniądze nosi do domu.
Najprawdopodobniej, jeszcze można.
Najprawdopodobniej tak, no ale właśnie, jeśli mamy dużą część społeczeństwa, też elektorat, jakąś część partii, które wiedzą, że przecież ci ludzie na nie głosują, no to czy to pójdzie szybko? Czy to za naszego życia? Czy to jest za kilkadziesiąt lat bardziej?
To zależy. Zależy od społeczeństwa, od mądrości społeczeństwa, od jego świadomości. Są kraje, gdzie to bardzo daleko poszło, na przykład w Chinach. Chiny już mają CBDC, ono jeszcze nie jest na obszarze całego terytorium Chin, ale tak naprawdę w znacznej części. Jakby w pierwszym kierunku było to, że najpierw były płatności, tradycyjne płatności elektroniczne. No i dziś płaci, powiedzmy, że około 90% Chińczyków płaci w formie elektronicznej i tam się wprowadza, zachęca, różne programy, nagrody dają w wielu kantonach chińskich to, żeby były płatności elektroniczne. Tyle, że Chiny są państwem totalitarnym, gdzie tak naprawdę to takie coś się łatwiej wprowadza. Inny przykład, bardzo ważny, to jest Nigeria. Nie wiem, czy słyszeliście, co się działo w Nigerii w lutym i w marcu tego roku. Mianowicie, Nigeria jest drugim państwem na świecie po Bahama, gdzie wprowadzono CBDC. To był bodajże wrzesień czy październik 2021 roku. Tyle, że Nigeria jest państwem bardzo gotówkowym. Nazywany jest nawet królem gotówki, jeżeli chodzi o państwa afrykańskie. I to CBDC się nie przyjęło. Tak naprawdę chyba 0,5% ludzi zaczęło używać to CBDC. Ona się nazywa Naira. Naira to jest normalna waluta, tradycyjna, a Naira to właśnie jest CBDC z Nigerii. A nie jest tak, że Nigeryjczycy są przeciwko tak naprawdę nowoczesnym formom płatności, bo tam na przykład bardzo przyjął się Bitcoin. I chyba około połowy społeczeństwa używa kryptowalut w tym kraju.
Wzrosło to w momencie wprowadzenia tej...
Tak, natomiast oni nie chcą właśnie konkretnie CBDC. No i co państwo jakby zrobiło? Tam jest, mają takiego nieciekawego prezesa Narodowego Banku Nigerii, który jakby postanowił przymusić Nigeryjczyków do stosowania CBDC. I co uczyniono? W lutym miały wejść w życie przepisy, że od 10 lutego nie będzie można używać starej gotówki. Dokonali niby takiej wymiany gotówki, starych pieniędzy, tak jak u nas kiedyś było, na nowe. I tyle, że problem był taki, że niestety, albo istety, myślę, że to celowo zrobiono, że tych nowych pieniędzy wydrukowano 10 razy mniej niż starych. No i co to spowodowało? Kolejki w bankomatach, brak dostępu do pieniędzy, powiedzmy, nie można było kupić benzyny, wiele firm padło, wiele sklepów. Ludzie się zdenerwowali, wyszli na ulicę. Rozpoczęły się protesty, dlatego że ludzie nie mieli pieniędzy. W międzyczasie jeszcze tam były wybory prezydenckie, bo pod koniec lutego był wybierany nowy prezydent. Ten prezydent jakby poprzednio odchodził, więc wszystko na niego można było zwalić. I tak naprawdę sytuacja zrobiła się bardzo nieciekawa. Dziesiątki tysięcy ludzi było pozbawionych pieniędzy, dostępu do pieniędzy. Zaczęli zarabiać na tym różne koniki, różni kombinatorzy, którzy jakby zamieniali stare pieniądze po lichwiarskim kursie na nowe. I wówczas jakby ktoś zaskarżył to do Sądu Najwyższego w Nigerii. I Sąd Najwyższy w Nigerii przedłużył ważność tych starych banknotów do 31 grudnia 2023 roku, czyli już całkiem niedługo. Natomiast problem tak jakby pozostaje i kwestia była taka, że zamiarem władz było to, aby ludzie w sposób naturalny, a tak naprawdę nie naturalny, tylko przymuszony, przeszli właśnie z gotówki, czyli tej dawnej starej Najry, nie do nowej gotówki, tylko do CBDC. Im się to nie udało, i na pewno będzie ten problem wróci jeszcze pod koniec tego roku.
Okej, no brzmi to jak, może jak nawet gra, jak ktoś grał w gry, w jakieś Simsy i tam był plan i można było sobie coś kupić, coś zaplanować, być obywatelem i mieć limity na różne elementy. No to brzmi jak gra, ale wygląda faktycznie na niektórych krajach, że już jest wprowadzane i nie jest grą, tylko jest rzeczywistością. A które kraje no nie zgadzają się na to albo nie są chętne, nie chcą grać w tę grę globalistów i chcą zachować, bym powiedział, normalność, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Nie chodzi o to, żeby nie wprowadzać nowości, nie być krajem nowoczesnym i otwartym na nowości, również w płatnościach elektronicznych, no bo mówimy o kryptowalutach, które się przecież przyjęły w Nigerii i ludzie są na to otwarci, ale chcą zachować wolność.
Jest wiele takich państw na świecie. Może tam wspomnę krótko o kilku najciekawszych przypadkach. Powody, dlaczego oni nie chcą CBDC, mogą być całkiem bardzo różne. To wszystko zależy. Na przykład Dania początkowo pracowała nad CBDC, tyle że jest to społeczeństwo bardzo bezgotówkowe, tak jak praktycznie cała Skandynawia. I uznano tam, że poziom tak naprawdę pieniądza elektronicznego jest tam tak wysoki, że oni nie potrzebują CBDC. I wycofano się z tego projektu, mimo że początkowo pracowano nad tym. Była na przykład sytuacja inna, że bardzo ciekawym przykładem jest Salwador. Salwador to jest takie państwo, gdzie wprowadzono Bitcoina
tak.
jako oficjalną walutę. Mhm. Pierwsze państwo na świecie, gdzie obok tradycyjnej waluty, a co ciekawe, tą walutą był dolar amerykański, bo Salwador nie miał własnej waluty, wprowadzono Bitcoina, który jest równorzędnym środkiem płatniczym. Jeżeli oni mają Bitcoina, który jest kryptowalutą, powiedzmy, to nie potrzebują CBDC. Może tutaj też wspomnę, bo to jest bardzo istotne, bo ludzie myślą sobie coś takiego, a kryptowaluty czy CBDC to jest podobne. A to tak naprawdę są dwie zupełnie różne rzeczy.
Tak.
Pamiętajcie, żeby nie mylić kryptowalut z CBDC. To jest dokładne przeciwieństwo, mimo że tak naprawdę politycy, którzy wprowadzają CBDC, będą nam próbowali wmawiać, że no, na przykład wprowadzamy takiego polskiego Bitcoina. Ale pamiętajcie, że tak. Po pierwsze, Bitcoin oparty jest o to, że on jest zdecentralizowany. Tak naprawdę nie ma jakiegoś banku centralnego, który produkuje bitcoiny. Nie ma jednego ośrodka władzy. Dokładnie przeciwnie jest w przypadku CBDC. CBDC jest związane bezpośrednio z bankiem centralnym, bo to jest Central Bank Digital Currency, czyli waluty cyfrowe banku centralnego. To po pierwsze. Po drugie, w przypadku kryptowalut podaż może być ograniczona. O co chodzi? Powiedzmy, Bitcoin jest chyba, z tego co się nie orientuję, może być 21 milionów, nie więcej.
Tak.
Tak jak jest złota ograniczona ilość. Nie można go dodrukować, nie można go wyprodukować. Dokładnie odwrotnie jest w przypadku CBDC, które może być milion, 100 milionów, miliard. Ile politycy będą chcieli, tyle będą tego robić, wywołując jednocześnie inflację. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest anonimowość. CBDC nie jest anonimowe. CBDC jest po to, aby politycy mogli kontrolować nasze finanse. Dokładnie odwrotnie jest w przypadku na przykład Bitcoina, który jest oparty na anonimowości. Więc o tym musimy pamiętać. CBDC a kryptowaluty to są dwie zupełnie różne rzeczy.
Rafale, mam takie pytanie jeszcze odnośnie może nie stricte CBDC teraz, ale też w kierunku no, ograniczania wolności. Historia, którą myślę, że wszyscy nasi widzowie znają, a jeśli nie wszyscy, to większość, ale teraz się dowiedzą. Historia z Kanady, ja nie pamiętam, który to był, czy 2021?
Luty i marzec 2022 roku.
Dokładnie.
W zeszłym roku.
Nawet pamiętałeś dokładnie. Czyli mieliśmy tam protesty trackersów i ostatnio Polacy, którzy przyjechali, widzowie naszego kanału z Kanady, oni się przeprowadzili, uciekli z tego kraju, bo stwierdzili, że dłużej już nie mogą oglądać tego, co tam się dzieje. Wyprowadzili się do Polski. Pozdrawiam was, widzieliśmy się na żywo i opowiadaliście mi również o tej sytuacji, czyli o proteście trackersów w Kanadzie. Sytuacji, kiedy zablokowano konta, czyli środki bankowe tym kierowcom. Ja słysząc to kiedyś, myślałem, że zablokowano środki tym, którzy byli w samochodach i protestowali. Okazało się, że nie, że zablokowano konta osobom, które wspierały jakkolwiek jakąś fundację czy jakieś stowarzyszenie, które było powiązane, było organizatorem tego protestu. I jeden z waszych znajomych, o którym opowiadaliście, totalnie nie wiedzący, co się dzieje, będący w ogóle w innym miejscu Kanady, nie będący na proteście, nagle zobaczył, że jego rachunki, że jego pieniądze są zamrożone. I to był totalny szok, więc ja myślałem, że to wygląda tak, jak było w telewizji pokazane czy w internecie, a okazało się, że to jest jeszcze, jeszcze głębiej. No i tutaj chciałbym pójść w kierunku CBDC. No czyli jeśli dzisiaj, mając rachunek w banku i robiąc coś, co się nie podoba, już możemy zostać odcięci od pieniędzy. Tam zostały rachunki firmowe pozamykane, więc realnie firma może tak zostać zmieciona z powierzchni ziemi. No to w którym kierunku pójdziemy dalej, jeśli CBDC już jest za rogiem?
Bardzo słuszna uwaga. Jest to tak zwane wnioskowanie z mniejszego na większe. Jeżeli dzisiaj w demokratycznej Kanadzie, nie mówimy o totalitarnych Chinach, zrobiono coś takiego, a naprawdę sytuacja była tam tragiczna, to jest coś bardzo złego i powinno się o tym cały czas mówić, żeby wszyscy ludzie wiedzieli, że takie rzeczy się dzieją na świecie. I to zrobiono, jeżeli jeszcze istnieje gotówka i przy, tylko i wyłącznie przy tradycyjnym pieniądze elektronicznym, jakie mamy na rachunkach bankowych, w bankach komercyjnych, to wyobraźmy sobie, co można zrobić w przypadku, gdyby było tylko CBDC, byśmy mieli wyłącznie jedno konto w banku centralnym. Zresztą notabene Kanada również pracuje, ma bardzo daleko zaawansowanym stopniu, jeżeli chodzi o pracę nad cyfrowym dolarem kanadyjskim. I teraz tak, w Kanadzie zdecydowano się, tak żeby wszyscy o tym wiedzieli, jak chcę tutaj podkreślić, zamrozić nie tylko tym osobom, które protestowały, i to nie był protest przeciwko szczepieniom, bo 90% tych osób było szczepionych, tylko to był protest przeciwko zamordyzmowi, który tam wprowadzono i przeciwko często głupim i beznadziejnym ograniczeniom w tym państwie. I ludzie tam naprawdę byli zdenerwowani i mieli słuszne podstawy do tego, żeby protestować. I jeżeli to zrobiono tam, w tamtym roku i dopuszczono się tego wobec osób różnych, które w jakikolwiek sposób nawet coś zrobiły nieświadomie. Na przykład mojego wujka, sąsiadka, wujek mój mieszka w Kanadzie, przekazała $10, powiedzmy na rzecz tych protestujących trackerców. A jest to kobieta, która sama wychowuje dwójkę dzieci. I jej zamrożono konto i ona nie mogła przez dość długi czas posiadać jakichkolwiek pieniędzy. A ona nie miała gotówki, bo się nie spodziewała, że coś takiego się stanie. To wyobraźmy sobie, co może się stać w przypadku CBDC. I to jest naprawdę straszne, dlatego że CBDC oznacza pełną kontrolę nad wszystkimi naszymi dochodami i wydatkami. Każdy nasz, nawet najmniejszy ruch może być, nie tylko może, ale będzie kontrolowany przez państwo w połączeniu ze sztuczną inteligencją. To nie jest tak, są wiadomo miliony ludzi, że miliony urzędników siedzą i patrzą na to. Sztuczna inteligencja będzie wyłapywać te osoby, które są niewygodne dla systemu, które się nie podobają, albo które, nie wiem, jedzą za dużo mięsa, spalają za dużo CO2, czy jakikolwiek powód może się znaleźć. W związku z tym, tak naprawdę, tu chodzi o władzę. CBDC jest przekazaniem władzy w kierunku rządzących. I tak naprawdę, jeżeli w CBDC zostanie wprowadzone, na przykład w naszym państwie, to my całkowicie utracimy naszą wolność. Nie możemy do tego dopuścić.
No to ja przeskoczę do Chin, o których wspomniałeś, że ta Kanada jeszcze nie jest na miejscu Chin i to jeszcze nie jest posunięte tak daleko i to, co się tam wydarzyło, to nie jest taki zamordyzm, do którego Chiny już wkroczyły i tam te zamknięte osiedla, bramki, jak na meczach, gdzie trzeba skanować twarz, to jedno. Drugie, co ja widziałem, to mi potwierdzi, czy to są prawdziwe filmy, jeśli masz taką wiedzę, czy to są fejkowe, bo dzisiaj przecież trzeba weryfikować, czy to nie jest film stworzony przez sztuczną inteligencję, czy on jest prawdziwy, albo czy on jest z tego miejsca. Więc to, co ja widziałem, to przykładowo ciężarówka jadąca przez centrum miasta, która zamiast plandeki miała ekran i na tym ekranie wyświetlano zdjęcia z nazwiskami mieszkańców, którzy nie mieli zapłaconych na przykład podatków w terminie lub przebiegli na czerwonym świetle. W innej sytuacji właśnie również przy przejściu dla pieszych była sytuacja, że jeśli przejdziesz na czerwonym świetle, mimo że na przykład jest środek nocy i nie ma samochodów, to jest przecież jakiś pomysł, że no dlaczego masz stać w środku nocy na pustej ulicy, to na bloku, na wielkim ekranie świetlnym wyświetla się też twoje zdjęcie z jakąś punktacją. Dużo takich elementów, które można by powiedzieć, że to jest niemożliwe. Jak będziesz się wyświetlał na samochodzie, bo na przykład zapłaciłeś mandat po terminie albo jechałeś 55 km na godzinę w terenie zabudowanym, a można tylko 50. Więc takie pomysły rodem z Orwella
Myślę, że Orwell i Huxley mogą się tutaj schować.
Chyba jeszcze dalej. Pytanie, czy to, co ja widziałem, to jest fakt, czy to są jakieś chore pomysły, które nie istnieją? Wydaje mi się, że to były filmy realne z chińskich miast.
Nie oglądałem tego filmu, tej sytuacji pierwszej, o której wspominałeś. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o przechodzenie na czerwonym świetle, czy popełnianie jakichkolwiek drobnych wykroczeń, tak naprawdę, one są połączone z tak zwanym scoringiem, czyli punktami społecznymi.
Taki system oceny, kontroli, tak. Oceny, jakoś to się dokładnie nazywało?
System oceny społecznej.
Okej, okay, o tak.
I państwo chińskie wymyśliło takie, powiedzmy, diabelskie narzędzie, jak właśnie ten scoring obywateli, i każdy obywatel ma określoną punktację. I te punkty są jakby także dodawane lub odejmowane przez donosicieli, przez władzę, przez obserwację danego obywatela, który jest pod całkowitą kontrolą państwa. I niestety ten scoring jest powiązany z CBDC. A nawet jeżeli jeszcze nie jest w całych Chinach, to on będzie, bo do tego to zmierza. Chodzi o to, żeby połączyć system punktów społecznych, czy wszystkie cyfrowe systemy w danym państwie, właśnie z CBDC. Jeżeli ktoś będzie niewygodny, jesteś złym obywatelem, popełniasz wykroczenia, czy nie daj Boże spiskujesz przeciwko władzy, to w takiej sytuacji nie będziesz miał pieniędzy. A jeżeli nie będziesz miał pieniędzy, to będziesz musiał być posłuszny, bo nie będziesz miał z czego żyć. Nie będziesz mógł kupić jedzenia, chleba, nie będziesz miał gdzie mieszkać. I o to tak naprawdę chodzi. Natomiast jeżeli gotówka by istniała, to nie jestem uzależniony od tego, bo mam pieniądze. W Chinach, nie znam tych konkretnych filmów, o których wspominałeś, ale rzeczywiście takie sytuacje idą w tym kierunku. Nie wiem, czy to jest upubliczniane, że wiadomo, że obywatel taki i taki dopuścił się takiego wykroczenia. Na pewno jest to uwzględniane w systemie screeningu społecznego, a jak ktoś ma za mało punktów, to na przykład nie może, tak jak było w Związku Radzieckim za czasów komunizmu, nie może na przykład opuścić miasta i wyjechać do innego miasta, czyli nie może kupić normalnego biletu na pociąg. I teraz, jeżeli będzie CBDC, to będzie połączone z tym. To bardzo niebezpieczne rozwiązanie.
No to oby jak najdalej od tych rozwiązań chińskich, rozwiązań kanadyjskich, bo patrząc na to, co tam się wydarzyło, albo co tam się dzieje, jakie pomysły wdrażają, no to obyśmy o tą gotówkę i wolność walczyli.
Z Kanady dużo ludzi ucieka do takich państw, tak. A są takie państwa, do których jest większa wolność niż w państwach zachodnich.
Tak.
Przecież w Unii Europejskiej też się pracuje nad cyfrowym CBDC. Są takie państwa przecież, jak właśnie Salwador, Kostaryka, na Dominikanę dużo osób wyjeżdża właśnie z Kanady, dlatego że tam jest bezpieczniej, tam jest pewna wolność, jest większa normalność niż niestety to, co się zmienia za czasów premiera Trudeau.
Mm-hmm. No to o te geograficzne miejsca dzisiaj nie będę pytał, bo to może na inny program, o te miejsca safe haven związane właśnie z wolnością, z podatkami. Ja ostatnio na Cyprze Północnym byłem i były pewne plusy, które widziałem, jakieś minusy też i zagrożenia pewnie są, ale ciekawe miejsce, którego wcześniej nie znałem. Byłem na Cyprze Północnym, przepraszam, Południowym, teraz na Północnym. No to ostatnie pytanie na dzisiaj. Wiedząc to wszystko, obserwując świat i te chore pomysły, które zmierzają w kierunku zabrania wolności jeszcze większej, jakie możemy zrobić działania już dzisiaj, wiedząc to wszystko, w kierunku, no bo nie możemy tego zatrzymać. Możemy oczywiście pokazać sprzeciw, że nam się to nie podoba, że możemy coś zrobić, ale w kierunku zabezpieczenia siebie, swoich finansów, dywersyfikacji oczywiście też majątku. W jaki sposób ty to robisz, w jaki sposób zachęcasz, żeby te działania zrobić? Żeby nie być biernym, żeby nie tylko obejrzeć ten odcinek i powiedzieć, no ciekawe, albo przerażające i ciekawe, ale jakie działania możemy zrobić i jakie polecasz?
Nie jestem osobą, która by tylko narzekała i mówiła, jak jest źle, tylko zawsze uważałem i jestem o tym głęboko przekonany, że powinniśmy robić pewne rzeczy tak, żeby do tego nie dopuścić. I przede wszystkim pierwsza kwestia. Płacicie gotówką tak często, jak to tylko możliwe. Nie mówię, że w 100%, bo ja zresztą też nie płacę gotówką w 100%, na przykład, nie wiem, przelewy za media płacę właśnie w formie elektronicznej. Mhm. Ale płacimy tak, jak jest to najbardziej możliwe. Po drugie, kwestia świadomości. Rozmawiajmy z rodziną, ze znajomymi, z przyjaciółmi. Powiedzmy, że jest taka sytuacja, wytłumaczmy, bo większość ludzi o tym nie słyszała. Tak. Większość ludzi w ogóle nie słyszała o procesie likwidacji gotówki. A co dopiero o CBDC. W związku z tym jakby powiększajmy tą świadomość, twórzmy tą kontrrewolucję gotówki. To, co wspomniałem w ostatnim programie. Więc jakby kwestia świadomości. Jest bardzo wiele ciekawych programów, czy na YouTubie, czy na blogu. Też zapraszam na mój blog Podróże ku Wolności. Ja sporo piszę na te tematy. Czytajmy na te tematy i przesyłajmy linki, czy do artykułów, czy do programów, takich jak właśnie jak twój, tak żeby ludzie mieli świadomość tego. W związku z tym dzielmy się tą wiedzą, nie tylko wśród najbliższych, ale co to kosztuje wysłać na przykład 50 maili? Mhm. Ja mogę rozmawiać z 5 osobami, ale na przykład mam wśród swoich znajomych na przykład 500 osób. Można spróbować. To jest bardzo ważne, żeby to upowszechnić. Kolejna kwestia. Zabezpieczmy także siebie. Dywersyfikujmy swój majątek. Nie trzymajmy wszystko w formie elektronicznej, ale podzielmy trochę w gotówce, trochę w złocie, trochę w srebrze. Kupmy może jakieś akcje czy te ETF-y. Kupmy ziemię, nieruchomość. Dywersyfikujmy. Dlatego, że biedny Polak to jest Polak, którym będzie można sterować. Natomiast Polak, który ma pewien majątek, jest bardziej niezależny, a jeżeli ma większy majątek, to jest bardzo niezależny i nie będzie łatwo nim sterować. A państwu zależy na tym właśnie, żebyśmy byli biedni, wszyscy powiedzmy na niskim poziomie, mieli te 3 czy 4 tysiące, jakby klasa średnia według poprzedniego ministra finansów i to jest chore. Więc róbmy tak, żebyśmy mieli określony majątek. Poza tym zwracajmy uwagę i protestujmy. W tym sensie, że można pisać w świetle prawa petycje, można pisać pisma. I na przykład była taka sytuacja, że w polskich liniach lotniczych można było w czasach pandemii płacić tylko w formie bezgotówkowej kartą, jeżeli ktoś chciał kupić sobie na przykład jedzenie w samolocie. I sam to zauważyłem, bo leciałem. No i jeden z obywateli napisał jakby skargę, petycję, upowszechnił ten temat i ten temat jakby wszedł w opinię publiczną i polskie linie lotnicze wycofały się z tego. Mimo, że pandemia się skończyła, tam cały czas to ograniczenie było. A dzisiaj już można płacić gotówką. Więc jakby piszmy pisma, piszmy petycje. Jeżeli widzimy taką sytuację, że coś jest nie tak, że nie chcą na przykład przyjmować płatności elektronicznych, albo różnicują na przykład, co jest niezgodne z prawem, bo nie można dawać różnych cen, jeżeli ktoś płaci kartą, a ktoś płaci gotówką. Jeżeli ktoś to różnicuje, to piszmy, nagłaśniajmy to. Jest jeszcze kwestia bardzo ważna. Ja jestem zaprzyjaźniony z Kimem Hamre. On jest prezesem Yes to Cash, czyli Tak dla gotówki. Ta organizacja jest z Norwegii. Po norwesku to jest Jatli Kontanter. To jest grupa ludzi, w tej chwili około 60 tysięcy ludzi, a Norwegia jest bardzo pro-antygotówkowym państwem, czy pro-elektronicznym. I to są ludzie, którzy zebrali się i oni bronią gotówki. Więc zbierzmy się, bo w kupę siła. Ja sam utworzyłem na przykład na Facebooku grupę obrońcy gotówki i tam coraz więcej osób wchodzi. Jakby wymieniamy się różnymi poglądami, wiemy, co się dzieje i jakby bronimy wspólnie tych wartości, bo gotówka jest według mnie wartością. Poza tym ważny jest bojkot konsumencki. Jeżeli ktoś zwalcza gotówkę, jakaś pizzeria, jakiś sklep czy jakaś firma, to bojkotujmy tą firmę, napiszmy o tym tak, żeby oni o tym wiedzieli. Ta organizacja, o której wspomniałem, czyli Yes to Cash z Norwegii, ona spowodowała to, że pewna sieć pizzerii, która nie chciała przyjmować gotówki, ona zaczęła to przyjmować, bo odwrócili się od nich konsumenci. A bojkot konsumencki jest czymś, co uderza po kieszeni właściciela. Mhm. W związku z tym zwracajmy na to uwagę. No, tych sposobów jest więcej. Ja też trochę opisywałem o tym w swojej książce, ale te rzeczy są najważniejsze i myślę, że jeżeli byśmy o tym wiedzieli i na co dzień to stosowali, to gotówka z nami zostanie do końca świata, a może i dłużej.
I tego sobie wszyscy życzymy. Także korzystajmy z tych elementów, z tych rozwiązań, z tych pomysłów, które tutaj Rafał dzisiaj dał, bo obejrzenie odcinka to jedno, świadomość to jedno, ale później czyny na co dzień to drugie i to drugie jest dużo ważniejsze. Także brońmy gotówki, brońmy wolności. Dziękuję, Rafał.
Dziękuję tobie, Grzesiu. Dziękuję państwu.
Do zobaczenia.
Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia!